tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.
Witamy Państwa jak co tydzień. Dzisiaj mała zmiana. Moim rozmówcą jest dzisiaj pan Janusz Rzeczkowski.
Dzień dobry. Niezmiennie Krzysztof Chmielnik powitał Państwa właśnie w sobotnie.
Nie będzie zatem odwoływania się do panie Adamie, co pan na to, tylko będzie panie Januszu.
Tak, ale to tylko taka chwilowa zmiana, po prostu pana Adama dzisiaj wyjątkowo nie ma, a za tydzień Państwa przywita.
Tak, żeby nie było, to planowana zmiana to była.
Tak, nic nas było, wszystko przewidziane.
Panie Januszu, zatem możemy zająć się bieżącymi sprawami. Jak mniemam, nie uciekniemy od rozmawiania o wyborach.
No, w żadnym wypadku. Ta audycja zdaje się poświęcona jest bieżącym wydarzeniom, które komentują słuchacze otwartego mikrofonu. Jeśli dobrze pamiętam, a pamiętam, bo rozmawialiśmy na ten temat ze słuchaczami, to i o wyborach
był. Byłbym wdzięczny, gdyby pan, że tak powiem, nie zabierał mi głosu, tylko żebym pozwolił mi pan prowadzić tą audycję.
Wycofuję się w takim razie do supozycji gościa.
Odpytam panu i dam panu powiedzieć, bo chciałbym zauważyć, że trwa nawała propagandowa na ziemię lubuską z udziałem najwyższych czynników. Zawitał do nas Grzegorz Schetyna i obiecał, że jak pokonają PiS i dojdą do władzy, to ulepszą program 500+. I nawet wydaje się...
Dadzą 1000+.
A może i więcej. No, i w ogóle zagwarantują, że ten 500+ będzie. No i posłuchajmy, co słuchacze sądzą o tej nawale propagandowej na ziemię lubuską.
To słucham.
O korytko, o byt dla swoich. Przy niektórych partiach to w ogóle nie chodzi o żadną Polskę, tylko po prostu, żeby się najeść, nachapać się, może dalej Polskę rozgrabić, no i tyle. Nie chodzi o rozliczenia za szubractwa, za wszystko. Kto się podejmie tego? A w samorządach, no cóż, korytko, jeszcze raz korytko i miejsca pracy dla swoich.
Ja pamiętam Tuska expose. 4 godziny obiecywał. I co z tego dał? Nic. A Schetyna co? Będzie co innego? To jest ta sama partia. To są ci sami ludzie. Obiecują dużo. Zawsze obiecywali. Ale będą dawać komu? Tym swoim.
Na ludzi podróż nie możemy głosować. Nie możemy. Mówimy sobie rok temu, dwa lata temu w zasadzie. Jak chcieli ograniczyć prawa kobiet. Jak chcieli kobiety zmusić do chodzenia w habitach. I dzisiaj, jeżeli kobiety będą głosowały, Polki, kobiety myślące, będą głosowały na PiS, to mają kolejną głupotę życiową.
Ja się tu zachwycam tymi wszystkimi ekspertami, co do pana dzwonią. I skąd ta hipokryzja? To jest takie rozdawnictwo pieniędzy, że my się obudzimy, ale będzie za późno. Bo ten świat już zaczyna pomału tonąć. I to nie wiem, ci eksperci, ja bym ich wszystkich do rządu, do Morawieckiego i do pana Dudy wziął. Ja nie jestem za PO, ale myślałem, że jak PiS dojdzie do władzy, obiecali, że oni zrobią dobrą zmianę, a ja tu widzę jako zwykły śmiertelnik, że my jesteśmy dobijani.
Samorząd jest po to, ludzie w samorządzie powinni po to być, żeby te samorządy rządzić, a nie wybieranie, jak było dotychczas układy, bo ty musisz być, bo tamta musi być i wszystko, bo to po rodzinie, bo tego. Nie, młoda ta krew powinna być. Młoda krew, która naprawdę widzi w rolnictwie, co się dzieje. A nie stare dziady, przepraszam, tak się wyrażę, i siedzą w tych SLD, PSL-ach i wszystkim, gdzie idzie się PO i tego stanowiska zajmują. Młodzież niech rządzi w samorządach.
Społeczeństwo na ten nalot, jak widać, szanowni państwo, ostrzeliwuje się, odpowiada ogniem ciągłym i nie daje się, za przeproszeniem, wpuszczać w malinę, ale tak dosyć radykalne te sądy są. Chciałbym, żebyśmy rozważyli semantycznie, bardzo lubię te zabawy, co oznacza samorządność, to znaczy kto się sam rządzi w tych samorządach? Czy nie ma przypadkiem takiego się wrażenia, że władza samorządowa sama się rządzi, nie uwzględniając społeczeństwa?
Jest tak, jest wiele sprzeczności, myślę, w tym terminie. Choć Grzegorz Schetyna, z którym rozmawiałem tegoż dnia rano, a właściwie to było nagranie z niedzieli, kiedy przyjechali wszyscy tutaj naszą ziemię lubuską, powiedział, że on nie ma wątpliwości co do tego, że kiedy PiS dojdzie do władzy, to nawet nie samorząd, tylko Nowogrodzka będzie rządzić tym, co dzieje się w naszych tutaj właśnie samorządach, gminach, miastach, miasteczkach. Tak się, po prostu jeden telefon od prezesa i wszystko załatwione.
Tak się zastanawiam, czy to nie można do tego użyć takiego freudowskiego terminu jak projekcja. To znaczy projektujemy na innych swoje własne koncepty. I takie mam przekonanie, że ta projekcja może dotyczyć bardzo wielu postaw samorządowych. Nie będziemy podawać tej nazwisk, ale...
Oni po prostu wiedzą, jak to działa, tak? Znaczy, jak sami działają i dlatego zarzucają innym, że będą robić dokładnie tak samo.
Ja, panie Januszu, jestem dzisiaj przygotowany. Przeczytam panu pewien tekst na temat samorządności, który się ukazał w gazecie bezpłatnej. W każdym razie w tym, że tekście wyczytałem, że pan Krzysztof Kaliszuk na konferencji mówi tak.
To wiceprezydent Zielonej Góry.
Tak. Jak się okazało, przez 20 lat parafia płaciła za odprowadzanie ścieków i nie miała świadomości, że trafiają one do gęśnika. O całej sprawie dowiedzieliśmy się podczas prac rewitalizacyjnych. Nie znaleźliśmy winnego. Niestety kiedyś i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I czy nie ma pan wrażenia, że miasto nie ma kompletnie pojęcia o tym, co się na jego terenie dzieje? To znaczy, że 20 lat ścieki sobie płyną na lewo, poza systemem.
Pan cytuje...
I nagle przypadkiem na podstawie donosu w ramach kampanii wyborczej nagle się władza miejska dowiaduje, że coś dzieje się
pan
z tą ekologią.
Cytuję wiceprezydenta. Ja mogę zacytować prezydenta Zielonej Góry, który powiedział, że przez ostatnie lata to powstawały osiedla w mieście, czy budowano wszystko bez planu, bez infrastruktury, bez potrzebnych udogodnień dla mieszkańców. I teraz należy to zmienić. Teraz te nowe osiedla, które będą budowane, one już nie będą balkon w balkon do ostatniego metra wykorzystane przez deweloperów.
I pan prezydent będzie drzewa tam sadził, tak?
I wszyscy będziemy piękni, młodzi i bogaci.
A, to dobrze, bo też słyszałem o tej takiej koncepcji rewitalizacji miasta. Bardzo ona jest interesująca, że z jednej strony będzie rewitalizacja, a z drugiej strony będzie wyburzanie. To tak jest ciekawa koncepcja na rewitalizację przez wyburzanie.
Czas nas goni.
Zostawmy, spytam jeszcze pana w tej sekwencji, co pan sądzi o bezpartyjnych kandydatach? To znaczy, co to za wynalazek jest?
To jest to po prostu w moim odczuciu kolejny szyld, taki partyjny, tylko że bezpartyjny.
Czyli partia bezpartyjnych.
Oczywiście, że tak. Dokładnie ten sam mechanizm, dokładnie taka sama struktura. Przecież w pewnym momencie to się musi ukonstytuować. Ktoś musi tam pełnić taką funkcję, oni się nazywają bezpartyjni. Ale kiedy przyjdzie co do czego, to subwencje z budżetu wezmą.
A nie ma pan takiego wrażenia, że jak mamy do czynienia z partią, to wiadomo, jaki jest program, a jak mamy do czynienia z bezpartyjnym kandydatem, to w zasadzie to jest kompletnie nie wiadomo, co mu w głowie siedzi.
Mało tego, to jest taka próba wysadzenia systemu, który w układzie demokratycznym jest czymś zupełnie naturalnym, przez osoby, które niegdyś w partiach politycznych zasiadały
i udają,
zajmowały całkiem zacne pozycje. Tak,
mówiąc,
oczywiście.
Kłamią na samym wstępie. Szanowni Państwo, my zachęcamy do udziału w wyborach. Państwa aktywność jest jakby konieczna i prosimy, żebyśmy wyście wybierali mądrze.
To jedyny apel, który padnie w tym dniu z tej anteny.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Na następną sprawą, którą chcemy z Państwem przedyskutować, to jest szum medialny, jaki powstał z powodu tego, że Polska oficjalnie dołączyła do grona 25 krajów rozwiniętych. Zapytaliśmy słuchaczy, co o tym sądzą.
Małymi kruszkami idziemy do przodu. Może będzie jeszcze lepiej. To zależy wszystko od tych, co są na górze. Ludzie się martwili o pracę, o chleb. A teraz nie ma.
Jest wszystko robione na gigantycznym kredycie. No, Gierek, jakby chcieli mieszać Gierka za 26 miliardów dolarów długu. Dzisiaj mamy 400 miliardów dolarów długu i jesteśmy do kryzysu gospodarczego.
No jak można opowiadać bzdety, skoro za Gierka była sytuacja, w 1978 roku też rządził Gierek. Pan przypomni, kiedy weszły kartki. Takie opowiadanie bajek, że za Gierka była super. Nie było super. Owszem, pierwsza połowa rządów na kredytach szła dobrze. Później to wszystko dupło.
Było takie powiedzenie, chcesz cukierka, idź do Gierka.
Tak, był taki moment i takie opowiadanie było taki pierdy, jakby ludzie nie pamiętali, jak było. Czeka nas, wie pan, to nie będzie nam teraz tak łatwo, bo my się cieszymy, to jest sukces niewątpliwie wielki. Ale to jest też inne spojrzenie na kraj. My musimy utrzymywać teraz wszystko, zrobić, żeby pozostać w tej grupie, żeby się na tym utrzymać i być konkurencyjny.
Ciekawy temat. Mnie zastanawia w tym temacie, czy Polacy pamiętają o generalnej zasadzie ekonomicznej Wien-Ma. Ja mówię skrótem, nie będę tego rozwijał. Kto chce, niech prześledzi zadłużenie naszego państwa, zadłużenie samorządów i zadłużenie Polaków w bankach. To jest pierwsza zasada i gdzie jesteś?
Mamy wskaźniki 500 chyba albo 600 samochodów na 1000 mieszkańców w tej chwili. Domy powstają jak po deszczu, jak grzyby po deszczu. No spójrzmy, no to jest takie pojęcie względne. Może rzeczywiście no, zasuwamy, bo trzeba płacić kredyty, trzeba płacić zobowiązania, trzeba płacić komórki, trzeba płacić rachunki za gaz, za prąd. Może kiedyś wydawało się, że to było taniej za komuny. Nie wiem, no moi rodzice mogliby powiedzieć, każdy wraca chyba do lat swoich młodości i mówi, że to było pięknie i wspaniale. Nie było pięknie, bo 26 miliardów dolarów, ktoś tam wspomniał, to były potężne pieniądze, nawet jeżeli to dzisiaj byśmy przeliczyli na wartość nabywczą, to myślę, że to więcej niż teraz mamy zadłużenia.
Chcesz cukierka, idź do Gierka.
Ja to pamiętam z dzieciństwa.
Nawet mnie córka to z przedszkola przyniosła. Dokończymy ten wiersz, Gierek ma.
To ci da. I tak dalej.
W gruncie rzeczy, przepraszam bardzo, ale mam takie déjà vu w tej całej sprawie. W czasach gierkowskich pamiętam, że byliśmy dziewiątą potęgą przemysłową świata i też wszyscy byli z tego strasznie dumni. Teraz jesteśmy 25. gospodarką świata, to ja nie bardzo wiem, na czym polega słowo rozwój.
Nie, jak rozumiem, znaczy, będzie pan kontestował ochy i achy nad tematem.
Ależ broń Boże, ja jestem zachwycony tym, że jesteśmy rozwinięci, tylko że tak Bogiem ma prawdę, ja nie wiem, co słowo rozwinięty oznacza, bo ja jak rozumiem, jak się o mój rozmarynie rozwijaj się, to ja rozumiem, że on się rozwija, prawda?
Druga część tego pytania w otwartym mikrofonie dotyczyła tego, czy nasi słuchacze lubuszanie dostrzegają zamożność w swoim otoczeniu, to znaczy widzą, że im jest lepiej, czy sąsiadom jest lepiej, czy mają więcej samochodów, te samochody gdzieś tam się w tych głosach pojawiły. No i generalnie wydźwięk był taki, że zmienia się im plus, ale te wskaźniki, mówimy w kontekście no, zajęcia tego 25 miejsca, czy...
Już jesteśmy w 25, to nie wiadomo, czy jesteśmy w 25.
Tak, w każdym razie jesteśmy tutaj klasyfikowani jako rozwinięta gospodarka. To są bardziej chyba wskaźniki, które interesują jakichś ekonomistów, speców od zarządzania funduszami. Tam się pojawiają rozmaite instrumenty, z których państwa mogą korzystać, z funduszy inwestycyjnych i tak dalej, i tak dalej. No, a dla nas, którzy...
Może będziemy mieli tańszy kredyt z tego powodu, czy droższy, jak pan sądzi.
No, to jest oczywiście coś, co w sposób bezpośredni.
Nie wiadomo, czy gaz nam stanieje, czy jest z tego powodu.
No, a może w związku z tym, że jesteśmy tak rozwinięci, to właśnie ceny będą wyższe, bo poradzicie sobie z tym.
Mam takie przekonanie, że istnieje wśród pewnych gremiów na świecie taka potrzeba tworzenia różnych klasyfikacji i statystyk. Jednym z takich wskaźników jest HDI, czyli Human Development Index, który nas sytuuje tym wskaźnikiem, który da się wyliczyć w okolicach 30 miejsca. Przy czym to, co udało mi się znaleźć, to chodzi o to, że tam dane o PKB, bo w tym wskaźniku HDI brany jest pod uwagę PKB, długość życia i dostęp do edukacji. A więc rzeczy, o których my możemy mieć jakąś tam świadomość, prawda? Bez wątpienia długość życia w Polsce rośnie, PKB też rośnie. Natomiast nie wiadomo, jak dostęp do edukacji, bo to jest tutaj, nie wiem, stwórzmy więcej szkół wyższych i będziemy mieli wtedy
dobrze,
wyższe.
Że nie było dostępu do służby zdrowia.
Ale tu jest taki pośrednik. I tam jest, ale niestety te dane, które są tam uwzględnione, mówią o PKB z 2011 roku, a zatem tamtejsze w okolicach 30 miejsca to by niejako potwierdzało tymi danymi obiektywnymi, że gdzieś w okolicach tej 30 jesteśmy. Natomiast ekscytowanie się, czy jesteśmy 26, czy 25, czy 24, wydaje mi się takie troszeczkę na użytek tej nawały propagandowej, jaką przy okazji wyborów mamy.
Chyba nie ma wątpliwości co do tego, że dane ekonomiczne będą wykorzystywane przez polityków i w jakiś sposób... Myślę, że znajdą się ekonomiści, którzy te dane będą oceniać w zupełnie inny sposób i gdzieś dochodzimy do takiego punktu, w którym mamy do czynienia z pewnym relatywizmem, prawda? I tutaj natomiast w tym konkretnym przypadku, no mowa jednak o pewnych twardych wskaźnikach i agencji, która zajmuje się tą klasyfikacją. Stąd może to być jakiś dla nas sygnał, że dzieje się w gospodarce dobrze.
Nie, to, że się dzieje w gospodarce dobrze, to jest...
Nie ulega wątpliwości. Natomiast oczywiście
się lepiej, to jest...
I to jest odrębna sprawa. Czy natomiast... i w jaki sposób to przekłada się na nasze życie tu i teraz.
Życzymy Państwa, żebyście jak jeszcze więcej Państwo zarabiali, żebyście odczuli ten dobrobyt we własnych kieszeniach.
Oczywiście. Ja myślę, że w tej
kredyty
chwili
były tańsze, czynsze były tańsze.
Proszę pójść do szefa, pokazać mu informację prasową. Jesteśmy na 25, prawda, czy tak w 25.
Tak, się nam należy.
I zatem proszę podjąć stosowne kroki.
Nie zapominajmy również o tym, żeby emeryci też mieli wyższe emerytury i żeby nam się w ramach tego rozwoju ZUS nie zawalił.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym temacie przypisywania sobie zasług słusznych lub niesłusznych zdaje się jest kolejny nasz temat, czyli budowanie dróg.
A ściślej rzecz biorąc, pewien konflikt między rządzącymi a opozycją o to, kto ile wybudował i w jakim czasie. Otóż okazało się, że premier, mówiąc o tym, ile kto wybudował, użył danych przyszłych do czasu przeszłego i to nie spodobało się opozycji.
Posłuchajmy, co o tym słuchacze sądzą.
Wie pan co, zastanawiają mnie te zasługi, przypisywanie sobie zasług za to, kto za to odpowiada, w kwestii czasowej, tak? Bo wszyscy mówią, dzisiaj budujemy dużo dróg, natomiast proces produkcyjny drogi to nie tylko wjechanie maszyn na budowę i położenie asfaltu, to jest kilka lat przygotowań. Ja już nie mówię o takich lokalnych czy za małych remontach, ale jeżeli budujemy nowe drogi, to najpierw musimy uzyskać pozwolenia, zrobić koncepcję, wykonać mapy, pozwolenia i tak dalej. To trwa parę lat.
Bardzo dużo jeżdżę po Polsce motocyklem. Drogi są naprawdę krajowe, są naprawdę w dobrym stanie. Jest ich dużo. Sieć mamy taką rozwiniętą, że nie mamy czego się wstydzić w Europie nawet. Natomiast problem jest dróg powiatowych i wojewódzkich. Tu wygląda to naprawdę kiepsko i konkretne przykłady tutaj gdzieś z okolicy. To droga wojewódzka 279. Ona taki stanowi pierścień uchylający prawie, no nie jest do końca zamknięty Zielonej Góry i odcinek Świdnica-Okla i Świdnica-Buchałów. On praktycznie już nie istnieje.
Pamięta pan Schetynówki? A
to
jechał pan nimi?
Projekt przebudowy dróg lokalnych, no, tak powszechnie
ja nie jechałem parę razy. Wie pan, jak to było robione? Przejeżdżał pług na istniejącej już drodze asfaltowej, zrywał pobocze i na to pobocze sypano, proszę pana, tak ja wiem, bo nie chcę skłamać, na 5 centymetrów takiego drobnego jakiegoś gryzu czy czegoś i na to wylewano asfalt. I to się nazywało Schetynówka.
A to ciekawa definicja, myślę, że...
No, i jak pan myśli, jak długo taka droga wytrzymywała? Otóż ja panu powiem, do pierwszego tira, który zjechał na pobocze.
Teraz nutka optymizmu. Chciałem powiedzieć o takich drogach najniższej kategorii, drogi we wsiach, drogi między wsiami i drogi do pól. Jest kilka wsi w województwie lubuskim, które dzięki operatywności mieszkańców, przy przychylności starosty i marszałka zrobiły bardzo fajne drogi o dosyć wysokim standardzie. Zaradność mieszkańców pozwoliła na to, że podnieśli sobie znacznie standard życia.
Nie będziemy się tutaj przekomarzać, prawda, nieprawda. Nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby wyliczać komu, ile kto wybudował. Można się jedynie zastanowić nad taką pewną kwestią, o której wczoraj słyszałem w telewizji, gdzie pani profesor Łętowska się wypowiadała. Miałem ją za osobę racjonalną, ale okazuje się, że środowisko sędziowe nie jest racjonalne. Ono jest tak upolitycznione, że odrywa się od logiki, bo otóż pani profesor Łętowska powiedziała, że politykowi nie wypada mylić się z prawdą. I mnie to nieco zszokowało, bo ja rozumiem ten taka potrzeba, nie wiem, komsomolska, bycia szczerym, ale jakoś wydaje mi się, że polityk to jest ten rodzaj marketingu, w którym gdyby powiedzieć, że naciąga się rzeczywistość, czy opis rzeczywistości, to bylibyśmy mocno niedokładni. Przecież wszystkie deklaracje polityczne polegają na tym, że wyolbrzymia się swoje zasługi, a poniża się zasługi cudze, prawda? Czy ja się mylę?
Nie, w żadnym wypadku. Albo ewentualnie milczy się na temat sukcesów swoich konkurentów. Natomiast tu mamy do czynienia z sytuacją, w której, czego chciałaby, jak sądzę, opozycja, premier nie ma przepraszać, tylko ma sprostować i powiedzieć, że użył sformułowania, które już zawiera dane dotyczące środków, które są w budżecie przewidziane na rok przyszły, czyli tych 5 miliardów, w sytuacji, gdzie 5 miliardów na drogi wydano w latach koalicji PO-PSL. I użył sformułowania, zrobiliśmy więcej, bo on już wie, co on zrobił.
No tak.
Natomiast sąd, i to też trzeba zaznaczyć, myślę, że nad tym warto się pochylić, że za czwartym razem, czyli to był czwarty wyrok w tej sprawie, uznał, że jednak premier ma sprostować te informacje. Wcześniej sąd mówił, że tej sytuacji nie ma i prostować nie musi, więc też jest to w tym wszystkim dość skomplikowane.
Takie przesłanie, które mamy dla państwa, kończąc na naszą miłą rozmowę, abyście państwo pamiętali wszystkie obietnice polityków, niezależnie od tego, z jakiej oni opcji pochodzą, że nie zawsze obiecują coś, co potem realizują.
A poza tym życzymy państwu dobrego dnia.
I życzymy państwu dobrego dnia. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy Otwartego Mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.